Tak jak Państwu obiecałam, będziemy mieli kolejnych gości. Wprawdzie książka wyjdzie pod koniec sierpnia albo zaraz na początku września. Będzie, mam nadzieję, promocja w Książnicy, o tym Państwu powiemy. Ale ponieważ goście są właśnie teraz w Polsce, a przede wszystkim autorka, no to z wielką radością mogę powitać w studiu autorkę książki Sam z sowieckich łagrów do Nowej Zelandii, panią Alinę Suchańską. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Ale także Janusza Wachowicza, naszego kolegę redakcyjnego. No, niektórzy powiedzą sprzed lat, ale Janusz, po prostu ja się czuję, że jest moim kolegą, który ma swój wkład w polską wersję, dlatego że byłeś korektorem, takim tłumaczem, pomagałeś w tłumaczeniu tej książki na język polski.
Dzień dobry. Starałem się pomóc Alinie, po prostu.
Ale Janusz, chyba musimy powiedzieć, ja przepraszam panią Alinę, no powiedzmy, pomagałaś z jednej strony z wielką radością, no i pomagałaś też siostrzenicy.
Tak, to jest moja siostrzenica. Pomagałem z wielką radością, ale byłem pełen zachwytu, szacunku dla jej wielkiego trudu. Alina włożyła ogromny trud, żeby napisać tę książkę. To nie jest książka z fantazji, to jest książka oparta na dokumentach, na życiu, na obserwacji. Sama pojechała z Nowej Zelandii na Ukrainę, gdzie się rozpoczynają losy Polaka, który tam mieszkał, opisanego w tej książce i później zesłanego, jak wielu, wielu Polaków, przez sowiecką Rosję do łagrów. I Alina tam była, rozmawiała z tymi ludźmi, wspomina z bratem jeszcze żyjącym bohatera tej książki.
Zaraz wszystko opowiemy.
Więc Janusz, jestem pełen zachwytu i podziwiam jej trud.
I chętnie przystąpiłeś do tej pracy i też o tym powiemy. No może właśnie zacznijmy, bo to jest książka także o, no można powiedzieć, rodzinie, dlatego że to jest mąż pani mamy?
Tak.
Mówię mąż pani mamy i to nie jest tata, dlatego że to...
To jest drugi mąż
To jest drugi
mamy.
Mąż mamy. Wszystko zaczęło się naprawdę bardzo, bardzo dawno temu dla bohatera książki, ale dla pani tak mniej więcej 40 lat temu.
No ja wyjechałam z Polski w 81 roku, ale z historią tą zetknęłam się dopiero w Nowej Zelandii i to po kilku latach. Konkretnie po prawie 2 latach, kiedy właśnie do Nowej Zelandii przyjechała moja mama i poznała bohatera książki, później mojego ojczyma, Toniego Leparowskiego.
Ta historia się dla pani wtedy zaczęła, wtedy czyli 22 lata temu, a dla Toniego zaczęła się, no 40 chciałam powiedzieć, tak. 2 lata temu, a dla Toniego dawno, dawno temu, ja celowo mówię dawno, dawno temu, bo to jest początek II wojny światowej. 3-latek mieszka w Polsce na Kresach Wschodnich.
Tak. Konkretnie w małej wiosce o nazwie Kłaczkowce w województwie stanisławowskim dawnym. Teraz Iwano-Frankiwsk się nazywa.
To powiedziałabym tak, jest jakieś 100-200 kilometrów od granicy polskiej.
Niedaleko,
prawda?
Tak.
I tam razem z rodzeństwem, z rodzicami pędzi piękne dzieciństwo.
Bardzo takie sielskie, wiejskie dzieciństwo, otoczone miłością rodziców i no, dobrobytem ogólnie.
No i niestety przychodzi 39 rok i nawet nie 1 września, ale 17 września to jest ta data, która wszystko zmienia w życiu jego i jego całej rodziny.
Dokładnie. Kiedy Rosja najechała, zaatakowała Polskę, wkrótce potem ojciec Toniego został wezwany do armii, to wstąpił do Armii Polskiej i w krótkim czasie został aresztowany i tak jak wielu innych polskich oficerów został wysłany do Ostaszkowa.
Trzeba dodać, że
jednego z łagrów.
Przepraszam, trzeba dodać, że ojciec Toniego był komendantem policji w Kłaczkowcach. Pełnił dosyć wysoką funkcję.
Czyli krótko mówiąc, był na tej liście radzieckiej czy sowieckiej bardzo wysoko.
Tak jest. Tych
podzielił los właśnie tych i żołnierzy, i funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy mieli stracić życie i tak się w Ostaszkowie zdarzyło. Zresztą pani we wstępie też pisze, przede wszystkim też dla wielu, nie chcę powiedzieć, czytelników spoza No tak, spoza Polski, jaka jest prawdziwa historia, bo to, że w Polsce dość długo nie mówiono o 17 września, a także o Katyniu, Staszkowie, to jest jedno, ale Europa też za bardzo się tym nie interesowała, czas było im to powiedzieć. Ta historia jest niezwykła, dlatego że on trafia najpierw z całą rodziną na Syberię.
To znaczy z całą rodziną, z wyjątkiem ojca.
No tak.
To z matką i z trzema braćmi.
I stamtąd? Jakim cudem on się znalazł w Nowej Zelandii?
Oj, to jeszcze zaczekajmy może o tej Nowej Zelandii. Jakie tam były życie, jego było życie na Syberii? Jakie gehenna.
Myślę, że tak naprawdę on to bardzo źle znosił, ale najgorzej to zawsze matka ma.
Oczywiście.
Dlatego, że ona musiała wykarmić czterech chłopców. On był najmłodszy, prawdopodobnie też wielu rzeczy nie rozumiał. Jak to nagle miał ciepły dom, kochających rodziców, mógł się bawić, mógł być rozpieszczony, a nagle wszystko się zmieniło. Skracam, dlatego że Janusz, ja liczę na to, że po prostu przyjdziemy pod koniec sierpnia, czy po prostu we wrześniu na promocję książki, kupimy sobie książkę i będziemy mogli wtedy przeczytać, jak daleko zostali wywiezieni na
No właśnie, na Syberię to jest taki termin umowny, powiedzmy sobie, bo wysyłki były w różne miejsca i akurat Toni z rodziną trafili do Kazachstanu, do Semipałatyńska.
Czyli bardzo daleko.
Bardzo daleko. Matka znalazła tam pracę w cegielni i najstarszy brat również, który w tym czasie już mógł mieć jakieś 16 lat, bo na początku wojny miał 14. Także matka umiera dosyć szybko i bracia zostają osieroceni. Dwóch starszych braci są na tyle dorośli, że mogą pracować i utrzymać się sami. Natomiast dwaj młodsi trafili do sierocińców, na nieszczęście do różnych, ponieważ Toni był w wieku przedszkolnym, trafił do sierocińca rosyjskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast jego brat, który był 5 lat starszy, poszedł do innego sierocińca i w ten sposób chłopcy zostali rozdzieleni całkowicie.
I nagle kilkulatek jest całkowicie sam na świecie.
Tak.
Nie wie, gdzie jego bracia, nie ma umiejętności poszukiwania ich, nie ma. To wszystko jest, myślę, że przerażające dla tak małego chłopca. I o tym też pisze. On to pamięta bardzo źle. Jak on to wspomina, te chwile tamte?
Z wielkim smutkiem, z rozpaczą, że został rozdzielony. To prześladuje go przez większą część jego życia, że jest sam. W każdym razie przez większość jego młodości.
Odnajduje później braci. Nie chcę tutaj oczywiście niczego zdradzać.
Odnajduje braci.
Jadą do... Jak to się stało, że oni się trafili do Nowej Zelandii? To jest 733 osoby. Tyle dzieci trafia do z dorosłymi, ale tych kilka osób jest zaledwie dorosłych, do Nowej Zelandii. Jakim cudem?
Stało się to tak, że z tego rosyjskiego sierocińca dzieci były po amnestii, w 42 chyba roku to było, po amnestii polskie dzieci z sierocińców rosyjskich zostały zabrane i zostały utworzone polskie sierocińce, które jak gdyby przy armii wędrowały razem z polską armią i znaleźli się w Uzbekistanie, a stamtąd zostali przewiezieni do Persji, czyli obecnie Iranu.
Z polską armią Andersa.
I stamtąd potem do Nowej Zelandii, ale też powiedzmy, to nie jest tak, że nagle ktoś ma taką fanaberię, to jest rząd polski, też pani o tym wspomina, opiekował się tymi, których, bo to są także ich zabiegi, że w momencie amnestii, żeby można było ich stamtąd zabrać. Zresztą w ogóle swoją drogą, jak to kilkulatek może być, nie wiem o co oskarżony, ale to już zostawmy. Trafiają do Nowej Zelandii, ja pozwalam sobie na taką jakby skrótową opowieść dla dlatego, że tak jak mówię, będziemy tą historię przedstawiać w książce, można ją będzie tam przeczytać i za każdym razem te historie, choć podobne, to są jednak inne. Trafia do Nowej Zelandii i oni tam kilka lat mieszkają także w sierocińcu. I on nadal jest sam.
No tak, to znaczy to już nie jest nazywane wtedy sierocińcem, jest to obóz polskich dzieci. Się to tak nazywało, to było takie jakby, no tak, ale w gruncie rzeczy opiekę ma od polskich opiekunów.
I chyba już wtedy nie ma zimna i nie ma głodu.
No na pewno, nie ma zimna i nie ma głodu.
To jest bardzo ważne, że te podstawowe zabezpieczenia są im, nie muszą się o to martwić, to jest bardzo ważne, że nie muszą doświadczać, bo myślę, że chłód i głód to są takie dwie rzeczy, które bardzo trudno dzieciom znieść dorosłym, co dopiero dzieciom. Jak długo jest w tej Nowej Zelandii? Tam pozostają? Większość tych dzieci potem...
Większość pozostaje, to znaczy zamysł był taki początkowo, że wszyscy z obozu, cały obóz, że tak powiem, wróci do Polski po zakończeniu II wojny światowej, bo pamiętajmy, że oni tam trafili w roku 1944, czyli jeszcze przed końcem II wojny światowej. Niestety, ponieważ wojna się skończyła tak, jak się skończyła dla Polski i ta część, te kresy wschodnie już nie należały do Polski po wojnie.
Czyli prawdopodobnie nie było gdzie wrócić.
Te dzieci były sierotami, większość z nich, więc ani nie miały do kogo wrócić, ani nie miały dokąd wrócić. Więc rząd nowozelandzki wspaniałomyślnie zgodził się, żeby te dzieci...
Bo też warto powiedzieć, wtedy przez świat rząd na uchodźstwie w Polski nie był już uznawany. W związku z powyższym, no jakby nie było tego, kto by za te obozy płacił, kto by wspierał te obozy. No trzeba było coś z tym zrobić i to myślę, że to wielki ukłon, znaczy wielki szacunek się należy rządowi nowozelandzkiemu, że opiekuje się tymi dziećmi. Że
no to prawda. Przez jakiś czas polski rząd się zajmował na uchodźstwie, w londyński rząd, ale później po tym jak rząd londyński już nie został uznawany przez rząd nowozelandzki, to Nowa Zelandia przejęła opiekę nad dziećmi. W międzyczasie te dzieci dorastały i stopniowo zostały wysyłane z obozu albo opuszczały obóz, żeby rozpocząć na przykład naukę w szkole średniej, gdzieś z internatem, albo żeby rozpocząć pracę i stopniowo obóz się wyludniał, a na zakończenie to trwało do roku 49 i w 49 obóz został zamknięty i dzieci zostały, pozostałe te najmłodsze dzieci, były utworzone takie ochronki jakby, czy internaty, coś w tym rodzaju. Dla chłopców osobno i dla dziewcząt. Tak.
I Toni trafia właśnie do takiego jednego z nich. No bo jak teraz patrzę, 40, to on miał wtedy, nie wiem, dopiero naście lat początkowo zaczął. To był jeszcze był dzieckiem.
Tak. Jeszcze było trzecie rozwiązanie dla tych takich właśnie w wieku Toniego, że oni byli...
Adoptowani.
Niezupełnie adoptowani.
Przyswajani,
mieli
powiedzieli.
Rodziców przybranych, ale to nie była adopcja całkowita. Mhm.
Czyli takie bardziej przyswojenie niż... I zaopiekowanie
tak.
się niż... I on trafił do takiej rodziny?
On trafił do takiej rodziny.
No mam nadzieję, że chociaż ten element, tu mu sprzyjało szczęście, że chociaż trafił do dobrej rodziny i to pozwoliło mu w dorosłe życie już wejść trochę bezpiecznie i trochę, no właśnie już może tak bardzo sam nie był. Kiedy odnajduje braci? Czy wszystkich odnajduje, czy tylko...
Odnalazł braci w dniu wyjazdu z obozu. Przez Czerwony Krzyż otrzymał informację, że bracia są, żyją i że chcieli nawiązać z nim kontakt.
I odnaleźli się.
Odnaleźli się,
bo on
tak.
ich poszukiwał, on pisał do Czerwonego Krzyża listy.
To dobrze, że chociaż tyle pamiętał, bo to też jest bardzo ważne. Pamiętamy, że dziecko trafia do, no miał 6-7 lat, ale to przecież w gruncie rzeczy wciąż dziecko.
Bardzo kochał tych braci, bardzo o nich pamiętał, wspominał, tęsknił.
Jak tylko opowiadacie, to już mi się łzy w oczach kręcą, bo wyobrażam sobie, jak takie dziecko rzeczywiście porzucone całkowicie przez historię, zabrane jest mu i dzieciństwo, i bezpieczeństwo, i wszystko. No ale jednak myślę, że taka siła życia go nie opuściła, skoro w pewnym momencie zakochuje się w pani mamie, wprawdzie jako dorosły, poważny mężczyzna, ale jednak tą empatię, tą miłość miał w sobie. Tamte złe przeżycia nie zniszczyły go.
Nie, nie zniszczyły go i to jest typowe dla tych właśnie ludzi, bo znam wiele takich przypadków jak Toni. Rzeczywiście oni wszyscy wyrośli na dobrych obywateli nowozelandzkich, zdobyli wykształcenie, mieli dobre zawody albo mieli własne biznesy i wszystkim właściwie dobrze się powodzi.
Został w Nowej Zelandii? On został w Nowej Zelandii.
Tak, został w Nowej
A przyjeżdżał Zelandii. Kiedyś do Polski? Przyjechał, wrócił?
Tylko raz mamie się udało namówić go po ślubie, że zabrała go do Polski, żeby jeszcze
Złapał
raz zobaczył
Polski.
Ojczyznę. Tak, i udało mu się odwiedzić braci. Niestety tylko dwóch już pozostało przy życiu w tym czasie. Jeden zmarł wcześniej.
To piękna historia, pani ją tu opisuje. Kiedy pani postanowiła tą historię opisać? Bo z jednej strony znamy tę historię, ale tak jak powiedziałam, każda jest inna. Bo oczywiście możemy czasami ją w kilku zdaniach opowiedzieć, ale dopiero jak się w niej zanurzymy, to jakby zaczynamy współodczuwać, zaczynamy rozumieć, albo przynajmniej przypuszczamy, co mogły te osoby przeżyć. Kiedy pani wiedziała, że to koniecznie trzeba opisać?
Przede wszystkim byłam szalenie zaskoczona tym, że tę historię usłyszałam dopiero w Nowej Zelandii i to po kilku latach pobytu tam. Nie mogłam uwierzyć, jak mogłam przeżyć większość swojego życia i całe wykształcenie i na żadnej lekcji historii nie powiedziano o tym ani słówkiem. Więc to samo mnie bardzo zbulwersowało i postanowiłam, że muszę coś zrobić, żeby tę historię jakoś uczynić znaną wśród Polaków, ale i wśród Nowozelandczyków i w jak najszerszych kręgach możliwie. To nie było moje pierwsze, że tak powiem, dzieło, bo najpierw napisałam zbiór opowiadań zatytułowany Polish Kiwis i to było właśnie o Polakach, którzy znaleźli się w Nowej Zelandii, nie tylko o tych sierotach, bo też były inne osoby, byli na przykład powstańcy warszawscy, którzy się tam znaleźli. Po 49 roku była taka fala tak zwanych displaced persons, które były później w tym obozie w Pachiatua, gdzie te dzieci były początkowo. No i tam właśnie w tej mojej pierwszej książce były opowiadania o tych różnych osobach. Później wydałam film zatytułowany Poles Apart, w którym też opisuję losy tych dzieci. Są tam wywiady właśnie różnymi. To było już tylko o tych dzieciach. Skupiało się na dzieciach, które w sierotach z obozów Pachiatua. No i ciągle jeszcze mi się wydawało, że za mało zrobiłam, więc zdecydowałam się napisać książkę o Tonim, moim ojczymie.
Tym bardziej, że przez te wszystkie lata Tonim był obok. Można było z nim porozmawiać, można było się dopytać. Choć myślę, że to dla niego wcale nie takie łatwe wracać do tamtych chwil, bo myślę, że zawsze jednak wolał zajmować się teraźniejszością. Nie wiem, mam takie wrażenie, że ktoś, kto przeżywa takie traumatyczne wydarzenia, to może nie tyle, co próbuje zapomnieć o nich, ale nie chcę, żeby one miały wpływ tak wielki, jak mogą mieć na jego życie. Ale rozmawiam.
To prawda. To znaczy tak, przez długi czas i wiele z tych osób nie mówiło na ten temat, bo to były rzeczywiście bardzo bolesne wspomnienia. Dzieci, które traciły po kolei rodziców, rodzeństwo, nieraz na ich ramionach umierały, to oni nie chcieli do tego wracać. Ale z czasem, w momencie, kiedy ja to niego poznałam, on już miał ponad 50 lat, więc nie był jeszcze staruszkiem, ale już,
swoje przeżył.
I kiedy ja się zainteresowałam tym, to on bardzo chętnie opowiadał właśnie i miał dużo różnych takich szczegółów mi opowiedział, które no po prostu czynią tę książkę bardziej realną, wydaje mi się taką bardziej zbliżoną do życia niż tylko suche fakty, gdyby ktoś napisał, że w takich i takich terminach się to i to wydarzyło.
No tutaj mam przed sobą wersję angielską, jest taka dość rozczytana. Ja wiem, że pracowaliście nad nią, Janusz, dość długo, bo to wcale nie takie proste, żeby oddać też pewien klimat. Język ma swoją charakterystykę.
Tak, właśnie z tym był największy problem. Tak.
Ale znam cię.
Janusz pracował tylko z wersją polską, z moim tłumaczeniem, które jak się okazało, mi się wydawało, że mój polski jest dobry, bo zwykle mnie wszyscy chwalą. Z kim rozmawiam.
No ale ja znam Janusza, ale
okazuje
bardzo...
się, ale to nawet nie o to dokładnie chodzi. Mój język był pełen anglicyzmów. To było przede wszystkim, wydaje mi się, że czasami chyba gramatyka i anglicyzmy to był największy problem, prawda, Janusz?
Tak, ale poza tym też był nastrój. Trochę mi się nie podobał tej książki.
Przetłumaczonej, prawda?
Zbyt frywolny.
Tak. Trochę niektóre terminy były
nieadekwatne jakby do opowieści.
Tak.
Nie?
Ale to wszystko staraliśmy się wspólnie wygładzić.
Dopracować.
Myślę, że...
A to też świetne doświadczenie, prawda? Kiedy się tak naprawdę stajesz się trochę może nie współautorem, bo to może za dużo, ale gdzieś bardzo blisko takiej opowieści.
Tak,
prawda?
Ta książka teraz jest w moim sercu.
Myślę, że przez palce wiele przeszło. A jak to doszło do tego, że w Szczecinie ją właśnie księżnicy wydajecie? To, co przeczytałeś, dowiedziałeś się o książce, jak to było?
Znaczy zaproponowałem Alinie, żeby... Nie, Alina przyjechała do Polski, powiedziała, że chce ją tutaj wydać, żebym ja ją zrobił korektę, a ja zaproponowałem wydawnictwo, w którym wydawałem swoje książki z kolei. I tam zgodzili się wydać, ale to jest dla Aliny jeszcze za mało, to wydawnictwo. No, ono jest drogie, ona próbuje w takim wydawnictwie, może Książnica Pomorska wyda tę książkę, to byłoby bardzo dobre, bo tam będzie promocja w najbliższych dniach tej książki. No, trzeba ją w Polsce wydać, bo w Nowej Zelandii i w świecie anglojęzycznym wszyscy już znają tę książkę. Teraz trzeba, żeby
no najwyższy
Polacy...
czas, żeby rzeczywiście, żeby Polacy. Jak będziemy znali dokładnie datę, godzinę promocji, to... Ale pani już będzie jeszcze wtedy?
Ja będę, tak.
To będą państwo mogli się także z panią Aliną spotkać
w Książnicy,
jak to mówimy, face to face, także będzie można porozmawiać, będzie można też powspominać. Ja myślę, że Książnica to jest w ogóle świetne miejsce do tego typu rozmów i debat, dlatego że tam przecież o Harbińczykach wielokrotnie, też Janusz, sam robiłeś rozmowy, myśmy robiły.
Ja miałem swój też, o mojej książce była piękna, z panią Judek.
Spotkanie, tak. Także myślę, że mogą państwo przyjść. A dlaczego mówimy o tej historii? Bo proszę państwa, no bo pierwsze chcielibyśmy, żeby się nigdy nie powtórzyła, a na naszych oczach niestety to się wciąż dzieje. Rosjanie nadal traktują, jakby praktykują te swoje zbrodnicze myślenie o innych narodach. Więc trzeba o tym mówić, bo to są niszczone życia, niejedne. To, że ci młodzi ludzie mieli tyle siły, żeby to przetrwać, to jest jedno, ale przecież nie wszyscy przetrwali, nie wszystkim się udało.
Dokładnie, to są ci najsilniejsi, te jednostki najsilniejsze, które przetrwały.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Książka jest zatytułowana, przypomnę, Sam. Z sowieckich łagrów do Nowej Zelandii Aliny Suchańskiej. Pomagał jej w tłumaczeniu polskim Janusz Wachowicz. Dziękuję bardzo, że zechcieli państwo z nami spędzić tych kilkanaście minut.
Dziękujemy za
zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za możliwość opowiedzenia o tej książce. Dziękujemy.
Dziękuję.